27 dzień miesiąca kwietnia, piątek w Radiu Maryja. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę, prawnika, kandydata także Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Łodzi. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam ojcze.
Panie pośle, pierwszy temat to oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa. Doczekaliśmy się zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Dotychczasowa pierwsza prezes Krajowej Rady Sądownictwa zwlekała z tym terminem. Dzisiaj już wiemy, że pan Leszek Mazur został przewodniczącym KRS-u. Czy to oznacza, że ten cały konflikt dotyczący KRS-u został już zażegnany?
Tak, rzeczywiście wydaje się, że najgorsze sytuacje i najgorsze problemy, których się obawialiśmy, mamy już za sobą. Jak spojrzymy na przyszłość Krajowej Rady Sądownictwa, to wydaje się, że tutaj już większych problemów w funkcjonowaniu być nie powinno. Trochę niestety niesmak pozostaje, dlatego że proszę zwrócić uwagę chociażby na dzisiejszą argumentację pani prezes Gersdorf. No ona wręcz dosłownie to powiedziała. No, była ustawa, która by umożliwiała powołanie najstarszego członka na przewodniczącego, znaczy osobę do powołania, do zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie miała wyjścia, więc musiała to posiedzenie zwołać. Ja bym jednak wolał, gdyby taka refleksja przyszła bez względu na taki przymus i takie otoczenie, że tak powiem, przeciwnika. No ale lepiej późno niż wcale i cieszę się, że to jest już koniec problemów. Mamy nową Krajową Radę Sądownictwa, która zajmie się obowiązkami, a naprawdę będzie ich bardzo dużo, bo ja przypomnę, że ten ostatni miesiąc, gdzie pani prezes Gersdorf zwlekała z zwołaniem Krajowej Rady Sądownictwa, wpłynęło mnóstwo wniosków, pism sędziów o przeniesienia, o awanse i to wszystko było nierozpatrywane, nie archiwizowane, nie przeglądane, więc zaległości na pewno jest sporo, więc teraz trzeba energicznie przystąpić do pracy.
Panie pośle, no właśnie, postawa pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani prezes Małgorzaty Gersdorf i oświadczenie wydane jeszcze dzisiaj przed tym zwołanym posiedzeniem KRS-u. Pani Gersdorf mówi wprost, nie mogłam postąpić wbrew wiążącemu mnie przepisowi ustawy, a z drugiej strony w tym oświadczeniu czytamy bardzo wiele różnego rodzaju w dalszym ciągu podejmowanych ataków w stronę reformy wymiaru sądownictwa.
No to prawda, znaczy, retoryka pozostała. Tu już w działaniach niewiele można zrobić, bo rzeczywiście zadbaliśmy tu o prawie wszystko, natomiast cały czas ta retoryka się nie zmienia i ja już nie chciałbym wnikać w szczegóły, ale ona jest oczywiście niekonsekwentna, bo jak się z jednej strony mówi, że nie funkcjonuje, nie ma Krajowej Rady Sądownictwa powołanej, no to a z drugiej strony się zwołuje pierwsze posiedzenie, to jest się po prostu niekonsekwentnym i z punktu widzenia nawet prawnego jest to takie trochę niekonsekwentne i trochę nawet i śmieszne. Natomiast słowa pewnie będą, nawet jak pani prezes nie będzie panią prezes Sądu Najwyższego, to pewnie i te słowa będą się pojawiały. Pamiętacie państwo, jak słyszeliśmy jeszcze długo po tym, jak już przestał być prezesem Trybunału Konstytucyjnego profesor Rzepliński, on cały czas jeszcze się w mediach pojawiał i swoje komentarze przedstawiał i komentował życie polityczne w Polsce, więc tak sądzę, że i będzie z panią profesor Gersdorf. Z naszego punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, czy polityków ogólnie rzecz biorąc, czy też obywateli, ważne jest to, że organ konstytucyjny zaczął działać, organ konstytucyjny będzie wypełniał swoje obowiązki i organ konstytucyjny przestał blokować reformę wymiaru sprawiedliwości i poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, bo dzisiaj będą możliwe konkursy kolejne na wolne stanowiska sędziowskie, dzisiaj będzie możliwe obsadzenie wolnych miejsc w Sądzie Najwyższym, dzisiaj będzie można też powoływać kolejne osoby, które będą przechodziły z sądów do innych, awansowały, żeby wymiar sprawiedliwości i sprawy sądowe, których obywatele się zwracają do sądów, były szybciej, sprawniej rozpatrywane. Także mam nadzieję, że to w dłuższej perspektywie się do tego przyczyni, bo ważne jest nie to, co sądzi nawet poseł czy pani prezes Gersdorf. Ważne jest to, żeby obywatele odczuli zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Na tym nam najbardziej zależy.
Reforma wymiaru sprawiedliwości, no właśnie, panie pośle, jak ważnym elementem jest KRS w tej znacznie szerszej reformie wymiaru sprawiedliwości, której podjął się rząd Zjednoczonej Prawicy?
To znaczenie i to miejsce jest absolutnie kluczowe. Od Krajowej Rady Sądownictwa tak naprawdę zależy cały etap, cały element powoływania, awansowania, dobierania jakby do zawodu sędziego, więc absolutnie ważny element, który był teraz przez ostatni miesiąc sparaliżowany. No, Krajowa Rada Sądownictwa po prostu nie pracowała, a była ku temu wola. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa apelowali o zwołanie Krajowej Rady Sądownictwa, bo chcieli pracować. Nie było takiej możliwości. Ja przypomnę, że tam jest mnóstwo decyzji w rękach Krajowej Rady Sądownictwa odnośnie nowej Izby Dyscyplinarnej, która w Sądzie Najwyższym została powołana. Ona jest nieobsadzona dzisiaj, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła zaproponować kandydatów, który mógłby zaakceptować pan prezydent. Zatem współpraca w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości Krajowej Rady Sądownictwa jest absolutnie kluczowa. Ja też mam wielką nadzieję, że Krajowa Sądownictwa, ta w tym składzie, będzie również stanowczo reagowała na to wszystko, co złego się w wymiarze sprawiedliwości dzieje, bo to się zdarzało i pewnie dalej będzie się zdarzało. Mi się wydaje, że człowiek jest ułomny i z natury rzeczy znajdą się osoby, które postąpią w sposób niewłaściwy w gronie sędziowskim, ale rzecz w tym, żeby właściwie reagować, żeby wyciągać z tego konsekwencje. Do tej pory niestety mieliśmy tak, że Krajowa Rada Sądownictwa sprawami właśnie sędziów i właśnie tych nieprawidłowości się nie zajmowała. Ja chciałbym, żeby jednak Krajowa Rada Sądownictwa widziała te problemy i też apelowała, interweniowała w tych sprawach, gdzie dochodzą do nas bulwersujące sytuacje, a one na pewno będą się zdarzały, mówię, bo w takiej skali 10 tysięcy sędziów one będą się zdarzały, ale ważnym jest to, żeby to piętnować, żeby wyciągać z tego konsekwencje.
No do tego przypomnijmy chociażby sytuacje i naciski społeczne dotyczące niewłaściwego zachowania jednego z sędziów, no i te tłumaczenia, które były powielane przez różnego rodzaju stacje radiowe i telewizyjne, które tłumaczyły danego sędziego i same środowisko sędziowskie tłumaczyło swojego kolegę po prostu roztargnieniem, panie pośle.
No właśnie, ten już taki bardzo popularny i słynny przykład. No, ja bym chciał, żeby w takich sytuacjach oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa, ona w takich przypadkach nie będzie rozstrzygać o winie bądź nie. Tutaj już będzie zajmowała się tym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ale oczywiście powinna zabierać głos, powinna apelować i przedstawiać stanowisko i mówić, nie akceptujemy tego rodzaju sytuacji. Jest to naganna sytuacja, nie godzimy się na to, mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą pojawiały się w przyszłości, a stara Krajowa Rada Sądownictwa nie zabierała głosu w tych sytuacjach. I to było bulwersujące, że organ najważniejszy wśród, można powiedzieć, wszystkich sędziów i całej struktury sędziowskiej nie zabiera głosu w takich sprawach. Pomimo miękkich kompetencji, ale mógł wypowiadać się. Wypowiadał się w wielu innych, wykraczał poza swoje kompetencje, a w tych sprawach tego zdania i tego głosu nie było. Na pewno on by wzmocnił taki przekaz, że całe środowisko sędziowskie jest przeciwne tym sytuacjom, nie akceptuje tych sytuacji. I czarne owce trzeba eliminować, trzeba karać i trzeba wyciągać z tego wnioski.
To Krajowa Rada Sądownictwa. Drugi temat, panie pośle, w dniu wczorajszym prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił nazwiska kandydatów na urząd prezydenta głównych miast wojewódzkich i tych centralnych miast w naszej ojczyźnie, Łódź. I kandydatura pana, panie pośle, na fotel prezydenta Łodzi. Jaki pomysł na Łódź? Bo wiemy, że w Łodzi jest bardzo wiele obszarów, które przez wiele lat były zaniedbane.
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że to dla mnie ogromne wyróżnienie i naprawdę jestem bardzo dumny z tego, że zostałem wskazany do tej walki o prezydenturę Łodzi. Wiele osób może powiedzieć, że być może za młody, być może za mało doświadczony, ale ja jestem przekonany, że to doświadczenie już przeze mnie zdobyte i w parlamencie, i w Radzie Miejskiej jako działacz społeczny wystarczy do tego, żeby sprawnie zarządzać miastem. Jak wiele lat rozmawiałem z mieszkańcami Łodzi, szczególnie teraz jak jestem posłem, to odczuwałem taką ogromną potrzebę zmian, taką zmianę jakościową, ale też pokoleniową. Jest ogromna potrzeba, żeby zarządzał miastem ktoś, kto jest z absolutnie innego pokolenia, jest człowiekiem młodym, ma młode spojrzenie na pewne sprawy. Widać, że to się sprawdza. Mamy takie przykłady w wielu miastach, gdzie młody człowiek, dynamiczny człowiek potrafi to miasto podnieść z kolan, potrafi pokazać, że można inaczej. My w Łodzi mamy ogromne problemy z tym, że władze miasta niestety nie rozmawiają z mieszkańcem. Nie rozmawiają z mieszkańcami o sprawach, które ich dotyczą. Dosłownie codziennie można zauważyć jakiś protest, jakiś manifest mieszkańców jakiejś osiedla, dzielnicy, bloku, którzy protestują przeciwko budowie marketu naprzeciwko, którzy protestują przeciwko ograniczeniu parku, którzy protestują przeciwko ograniczeniu miejsc postojowych. Dlatego tylko, że z nimi nikt na ten temat nie rozmawiał. Oni dowiadują się o inwestycji po sąsiedzku w momencie, jak się wylewa beton albo w momencie, jak się sprzedaje działka i jest przetarg. I to jest wielkim dramatem, że z mieszkańcami się na te sprawy nie rozmawia, nie pyta się ich o zdanie. Ja dzisiaj zaproponowałem jedno kardynalne, podstawowe rozwiązanie. Zarówno program dzisiaj wyborczy, taki dla Łodzian, taka perspektywa dla Łodzi, będzie przeze mnie przedstawiona będzie dopiero w tym momencie przedstawiona, gdy skonsultuję to z łodzianami, objadę wszystkie osiedla i zapytam ich, jakie mają problemy i jakie widzą ku temu rozwiązania. A po drugie, gdybym został prezydentem miasta, będę w każdej ważniejszej decyzji konsultował się z mieszkańcami. Zanim sam podejmę decyzję, będę oczekiwał na biurku decyzji łodzian, którzy są zainteresowani tą sprawą, czyli sąsiadów, okolicznych mieszkańców, którzy powinni się wypowiedzieć, co powinno być na działce sąsiedniej. Powinni się wypowiedzieć, czy są więcej miejsca parkingowego, czy chodnik. I to do nich powinna należeć decyzja, bo w końcu samorządność to jest władza obywateli, a prezydent jest wynajęty, zatrudniony przez mieszkańców, żeby wykonywał, zarządzał miastem, ale w ich imieniu. I cały czas nie powinni tego zapominać. Oni płacą prezydentowi za to, żeby spełniał ich oczekiwania, będąc zatrudnionym, będąc pracownikiem swoich mieszkańców. Jeżeli ktoś zapomina o tym i uważa, że władza jest dla władzy i władza może postępować jak chce w oderwaniu od woli mieszkańców, to jest prosta droga donikąd i to jest prosta droga do końca takiego zarządzania miastem.
Będziemy oczekiwali na te szczegółowe propozycje po spotkaniach z mieszkańcami, ale na pewno, panie pośle, jedną z takich najważniejszych chorób toczących się w Łodzi to jest w dalszym ciągu wysoka stopa bezrobocia.
Jest spora jak na duże miasta stopa bezrobocia, bo ona rzeczywiście jest w granicach 6%, a to jest dużo więcej niż w Poznaniu, w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. To jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że równie ważnym problemem jest to, że niestety w Łodzi praca jest bardzo niskopłatna. Jak spojrzymy i porównamy tą wysokość wynagrodzenia w poszczególnych miastach, to w Łodzi spośród dużych miast jest dramatycznie niski poziom. Dzisiaj w Łodzi większość tą pracę ma rzeczywiście, natomiast problem jest taki, że to jest minimalna albo blisko minimalnej. I jeszcze przy naruszeniu wielu przepisów pracowniczych. I tutaj jest wielka rzecz do zrobienia w tym zakresie. Druga ogromna sprawa to jest korki, to są korki. Nieprawdopodobne korki. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, tym niechlubnym rankingu miast najbardziej zakorkowanych. To jest drugie czy trzecie miejsce w Europie, a szóste czy siódme na świecie. To jest niebagatelna. Warszawiacy mogą być zadowoleni, oni często narzekają, ale porównując to z Łodzią, mogą być szczęśliwymi mieszkańcami Warszawy, ponieważ w Łodzi jest dużo gorzej, jeśli chodzi o korki. Ja zapowiadam, że skoncentruję się właśnie na próbie rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, lepiej płatna praca, po drugie, zniwelowanie korków, z którymi mamy do czynienia, a po trzecie, słuchanie mieszkańców każdej ze spraw. To są dla mnie kluczowe rzeczy. Trzeba dodać też tutaj bezpieczeństwo, ponieważ w Łodzi jednak nie ma tego poczucia bezpieczeństwa. Statystyki zdarzeń niebezpiecznych, zdarzeń kryminalnych, zabójstw, rozbojów, niestety jest największa wśród dużych miast. I to też jest mało chlubne z punktu widzenia naszego miasta, ale tutaj będę się koncentrował na tych problemach i zaproponuję ciekawe rozwiązania, które te problemy będą jednak minimalizowały, ograniczały. Chciałbym powiedzieć, że na poziom samorządu wkroczyła choroba, która kiedyś funkcjonowała w sferach rządowych. To można nazwać niedasizm. Na każde pytanie albo na większość problemów, bo przecież te problemy, które wskazuję, to są problemy dawno znane i dawno zdiagnozowane. Natomiast za każdym razem, jak się próbuje w tych sprawach problem rozwiązać, to zawsze się słyszy od władz miasta, nie da się. I myśmy ten niedaizm już, czy nienacizm już przerwali na poziomie rządowym i pokazaliśmy, że wiele spraw da się załatwić. Dzisiaj musimy pokazać, że te sprawy umiemy rozwiązać również na poziomie samorządu. Ja będę starał się pokazać i nie odpowiadać żadnej ze spraw, że się nie da, tylko uporczywie dążyć do tego, żeby jednak te problemy Łodzian rozwiązywać.
Panie pośle, dzisiaj dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. My oczywiście będziemy powracali do tych tematów, bo te dni kampanii przed wyborami do samorządów będą na pewno dniami bardzo gorącymi, więc będziemy mieli sposobność jeszcze o tych pomysłach dotyczących Łodzi rozmawiać. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie również.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, Waldemarem Budą, prawnikiem, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Łodzi.